Dzień dobry. Mijający tydzień przyniósł wiele wydarzeń. Krzysztof Wyszkowski nie musi przepraszać Lecha Wałęsy. Telewizja Polska wyemitowała film Ewy Stankiewicz Stan zagrożenia dotyczący katastrofy smoleńskiej. Powoli wprowadzane jest luzowanie obostrzeń pandemicznych. W Platformie Obywatelskiej bunt przeciwko Borysowi Budce. Znany poseł Platformy Robert Kropiwnicki tłumaczy się z posiadania 9 mieszkań, a w Gdańsku, mieście wolności i solidarności, odmawia się mieszkańcom konsultacji społecznych w sprawie pasa nadmorskiego w Brzeźnie. I o tym między innymi będziemy dzisiaj rozmawiać. Jarosław Popek,
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
A naszymi gośćmi są dzisiaj tradycyjnie Andrzej Potocki, tygodnik sieci Portal w polityce.pl.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panom.
Oraz Marek Formela, Gazeta Gdańska, Portal Wybrzeże 24.pl.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Studio Polityka.
Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 2011 roku, zgodnie z którym Krzysztof Wyszkowski miał przeprosić Lecha Wałęsy za nazwanie byłego prezydenta tajnym współpracownikiem. Wyrok odczytał sędzia Marcin Łochowski.
W sprawie powództwa Lecha Wałęsy przeciwko Krzysztofowi Wyszkowskiemu ochrony dóbr osobistych po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych skargi nadzwyczajnej wniesionej przez prokuratora generalnego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 marca 2011 roku uchyla zaskarżony wyrok w punkcie pierwszym podpunkt A i oddala apelację w zakresie, w jakim Sąd Apelacyjny uwzględnił powództwo.
Opozycjonista z czasów PRL Krzysztof Wyszkowski podkreślił, że cieszy się z tego, iż nie musi przepraszać za mówienie prawdy. Powiedział, że przyczyną procesu było orzeczenie byłego prezesa IPN Leona Kieresa, przyznające Lechowi Wałęsie status osoby pokrzywdzonej przez komunizm.
Wzywam dzisiaj Leona Kieresa, obecnie sędziego Trybunału Konstytucyjnego, do złożenia dymisji. Ten człowiek nie ma prawa reprezentować kogokolwiek, nie ma prawa występować jako sędzia, ponieważ już wtedy, kiedy podjął decyzję o przyznaniu tego statusu Lechowi Wałęsie, już wiedział, wcześniej obejrzał dokumenty, które są w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i wiedział, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem.
Nie ma zgody na rosyjską agresję na Ukrainie, podkreśliła podczas wizyty na Ukrainie wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. Jak dodała, w obliczu działań Rosji Zachód powinien zaproponować Ukrainie plan działań na rzecz członkostwa w NATO.
Ale też i pokazać temu państwu na wschodzie, że nie ma zgody na łamanie prawa międzynarodowego, nie ma zgody na agresję. Nie ma zgody na politykę, jaką na przestrzeni wielu, wielu lat prowadzi Federacja Rosyjska. Nasz przekaz będzie kierowany do Władimira Putina jako zdecydowany sprzeciw i deklaracja, że Ukrainy nie pozostawimy samej.
Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział wzmożone kontrole sanitarne podczas majówki. Będą one dotyczyły przestrzegania przepisów przy przekraczaniu granicy, ale także hoteli i pensjonatów, które pozostają zamknięte do 3 maja.
Na pewno w związku z pewnym okresem wzmożonych wyjazdów tych patroli weryfikujących na granicy, czy jest wykonany test i decydujących ewentualnie o kwarantannie, będzie zdecydowanie więcej. Tak samo zresztą jak kontroli w różnych ośrodkach, takich jak hotele, pensjonaty.
Rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Błażej Spychalski powiedział, że poraża go infantylność zachowania Ewy Kopacz, która w moskiewskim prosektorium z uśmiechem pozowała do zdjęć w czasie trwającej ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej.
W zderzeniu z tą narracją, którą wtedy pan premier Donald Tusk suflował Polakom, że wszystko jest pod pełną kontrolą, że państwo w sposób należyty wywiązuje się ze swoich obowiązków, no to zderzenie jest przerażające i mnie jako Polaka, jako obywatela naszego kraju to po prostu przeraża, że mogli tak wysoko postawieni przedstawiciele naszych władz postępować. To naprawdę i porażające, i przerażające.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński oraz senator Koalicji Obywatelskiej Leszek Czarnobaj wypowiedzieli się również na temat zdjęć Ewy Kopacz w prosektorium w Moskwie.
Ja jestem wstrząśnięty, przyznam, że nie wiem, jaką wrażliwość trzeba prezentować, żeby ustawiać się do zdjęć z leżącym metr dalej ciałem w prosektorium.
Chcę powiedzieć, że tego zdjęcia nie widziałem i dlatego nie mogę komentować tego zdjęcia. Gdyby pan mnie uprzedził, to ja bym sobie gdzieś poszukał tego zdjęcia. Wiele rzeczy jest faktycznie do wyjaśnienia, również i zachowań tam na miejscu. Jeżeli to zdjęcie jest prawdziwe i nie jest w jakiś sposób sfingowane, to ono niesie jakieś emocje. Ja je również rozumiem.
Nie będzie miejskich konsultacji z mieszkańcami w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźna. Zdaniem miasta nie pozwala na to ustawa. To krok do dalszych zmian w pasie nadmorskim, mówi Przemysław Majewski, radny Klubu Prawa i Sprawiedliwości.
to będzie także dyskusja o tym, jak te tereny będą wyglądały. Bo oprócz terenu objętego planem 0315 są także tereny sąsiadujące. I zarówno my, jak i społecznicy Zielonej Fali Trójmiasto już alarmowaliśmy, że to może być tak naprawdę przyczynek do kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego, które jeszcze bardziej zabetonują pas nadmorski.
Studio Polityka.
Panowie, zaczynamy od wyroku Sądu Najwyższego, który po wielu latach zdecydował w końcu, że Krzysztof Wyszkowski, opozycjonista z czasów PRL, nie musi przepraszać Lecha Wałęsy za nazwanie go agentem Służby Bezpieczeństwa, tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Panowie, czekaliśmy bardzo długo na ten wyrok, a wczoraj w rozmowie ze mną Sławomir Cynckiewicz stwierdził, że to jednak nie zamyka sprawy, bo tu ważniejsza jest równie ważna jest kwestia oświadczenia lustracyjnego Lecha Wałęsy, w którym skłamał, a niestety został uznany za ofiarę systemu komunistycznego. Andrzej Potocki, jak pan to skomentuje?
No przede wszystkim duża ulga dla Krzysztofa Wyszkowskiego. Ja podczas swoich kontaktów z panem Wyszkowskim trochę rozmawiałem na temat tego procesu, który się toczył latami. I on stanowił w jego życiu taki istotny element. Lech Wałęsa dręczył go tym procesem, tak trzeba sobie to powiedzieć, bowiem mając świadomość tego, że był Błolkiem, w sądzie upierał się, że Krzysztof Wyszkowski pomawia go o tajną współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest taka, że tutaj sąd sam sobie przeczy. W kontekście właśnie tego wyroku ostatniego, który zapadł w Sądzie Najwyższym, mamy jeszcze taki wyrok z dawnych lat, właśnie ten wyrok lustracyjny, gdzie Wałęsa praktycznie tam nakłamał, no bo dowody są niezbite. Mamy przecież dokumenty potwierdzające i które historycy zaakceptowali, stwierdzili, że nie są to falsyfikaty. Mamy dokumenty Służby Bezpieczeństwa, gdzie Bolek podpisywał zobowiązanie do współpracy i to jest koronny dowód czarno na białym, że nie tylko donosił, ale również brał za to wynagrodzenie. Także sprawa jest ewidentna. No i trzeba by jakoś ten temat pociągnąć. Trudno mi powiedzieć w tej chwili, jak to zrobić. Krzysztof Wyszkowski pewno będzie wiedział, już ma jakiś zapewne plan. I teraz role się odwróciły. Teraz trzeba będzie w imię prawdy pomęczyć trochę Lecha Wałęsy.
To spytam teraz Marka Formelę. Czy to Lech Wałęsa dręczył Krzysztofa Wyszkowskiego, czy sądy, które nie brały pod uwagę dokumentów i ustaleń historyków? Marek Formela.
To jest historia, która dręczy nas wszystkich, dlatego że dotyczy osoby, no, która w ważnych momentach historycznych stała się symbolem przemian demokratycznych, czy też zaczynu przemian demokratycznych. I w związku z tym prawda i kłamstwo i prawda Lecha Wałęsy stały się sprawą, która dotyka praktycznie wszystkich polskich obywateli zainteresowanych klarownym przebiegiem tych ważnych momentów naszej historii. I ten proces jest elementem tego wielkiego sporu w środowisku, w którym od wielu lat mówiono, właściwie od początku, kiedy Anna Walentynowicz podniosła wątpliwości co do nieskazitelności Lecha Wałęsy, więc ten problem tkwił, może nie był bardzo eksponowany przez lata, ale był częścią wewnętrznych rozmów w środowisku działaczy Solidarności. Dzisiaj jest doświadczeniem ogólnospołecznym. Moim zdaniem Lech Wałęsa, tak jak stanął na wysokości zadania w ważnych momentach historycznych, nie potrafi stanąć w prawdzie w momencie, w którym stanąć w prawdzie powinien. Dokumenty zebrane w jego sprawie, ujawnione są dokumentami, które nie budzą głębszych wątpliwości. Kotwicą jego prawdomówności i kotwicą tego sporu z Krzysztofem Wyszkowskim było orzeczenie sądu lustracyjnego, sądu apelacyjnego, które dawało mu rękojmię rękojmie lustracyjnej czystości. I na tym oparta jest, była oparta i jest oparta przez te wszystkie lata linia obrony Lecha Wałęsy. No, żyje jeszcze kapitan Graczek, do niedawna żył major Frączkowski z biura studiów SB, który z komórki, która prowadziła wybranych agentów, więc okoliczności zeznań w tej sprawie no, nie brakuje i okoliczności historycznych, które są no, dość jednak deprymujące w przypadku Lecha Wałęsy, też nie brakuje, więc Lech Wałęsa przeoczył ten moment, w którym mógł stanąć wprawdzie wobec własnych chwil słabości i wyzwolić się z tego ciężaru, z którym będzie się moim zdaniem ze względu na wewnętrzną konfuzję, która go trawi, borykał do końca swoich dni.
To spytam teraz Piotra Kubiaka, bo podczas procesu lustracyjnego Lecha Wałęsy twierdzono, że jego oficer prowadzący, czyli kapitan Graczyk, nie żyje. Ty coś wiesz więcej na ten temat?
Wiem więcej, bo nie ma się czym chwalić, no ale podczas mojej pracy dziennikarskiej udało mi się znaleźć kapitana Graczyka, który z formalnego punktu widzenia nie żył, bo nie był widoczny w bazie PESEL, ale mi wiele lat temu, to był chyba zdaje się 2010 rok, udało się znaleźć żywego kapitana Graczyka, który był bardzo zaskoczony, kiedy zapytałem go o nazwisko i to, czy on miał kontakty z Lechem Wałęsą, czy wręcz go werbował. No, odpowiedź była taka niejednoznaczna, no ale wtedy mleko się rozlało. I pamiętam właśnie zaskoczenie kapitana Graczyka tym, że został po prostu odnaleziony, a myślał chyba, że będzie do końca życia miał spokój, że nie będzie u niego dziennikarzy, nikt go nie znajdzie, że będzie pobierał sobie spokojnie emeryturę i żył w jednej z peryferyjnych dzielnic Gdańska. Tak więc no, ta sprawa była... Ja przyglądałem się tej sprawie oczywiście z bardzo bliska. Jak widać nawet wchodziłem gdzieś tam w takie miejsca, których nigdy pewnie dziennikarze nie powinni znaleźć, czyli nie powinni znaleźć kapitana Graczyka żywego. No i ta sprawa była bulwersująca, bo Krzysztof Wyszkowski 16 lat męczył się z tak naprawdę z polskim wymiarem sprawiedliwości, który jak patrzymy na wyczyny niektórych sędziów, którzy mają się za nadzwyczajną kastę, no to po prostu przesadzają. A ile bólu, ile różnego rodzaju cierpień miał nie tylko Krzysztof Wyszkowski, no to możemy sobie tylko wyobrazić.
No właśnie, w tym temacie. No właśnie, Piotr Kubiak wspomniał teraz o wymiarze sprawiedliwości. Wczoraj Izba Dyscyplinarna nie zgodziła się na zatrzymanie sędziego Igora Tulei. Czy to oznacza, że tak naprawdę reforma sądownictwa w Polsce powoli zaczyna ponosić fiasko? Andrzej Potocki. Halo, halo.
Halo, halo, panie redaktorze.
Nie ma Andrzeja Potockiego, więc to pytanie do Marka Formeli.
No, myślę, że to jest dość daleko idące uogólnienie. No właśnie, odnalazł się redaktor chyba Potocki. No,
ale to, panie redaktorze...
Wróciłem do żywych, że problemy były z łącznością.
Aha. No mamy do czynienia z orzeczeniem, którego treść jest znana, ale przesłanki tego orzeczenia, czyli materiał dowodowy przedstawiony przez prokuraturę, jest nam mniej znany. Został oceniony przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego w taki właśnie sposób i na tym etapie niewiele więcej na podstawie jednostkowego zdarzenia można powiedzieć, choć oczywiście postępowanie sędziego Tulei, postępowanie o charakterze politycznym, publicznym jest niezwykle kłopotliwe dla rządu, jest kłopotliwe też dla oceny niezależności wymiaru sprawiedliwości, bo takie postawy no, kłócą się z wymaganiami konstytucyjnymi, z obowiązkiem zachowania niezależności i niezawisłości. No ale w tym akurat przypadku Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego stanęła po stronie racji przedstawionych przez obronę. No, nie uznała do końca racji prokuratury i tyle.
Dobrze, zostawmy już, panowie, wymiar sprawiedliwości. Przejdźmy do innej sprawy, czyli bunt przeciwko Borysowi Budce w Platformie Obywatelskiej. Oczywiście politycy Platformy twierdzą, że nic takiego nie ma miejsca, ale mamy też drugą sytuację związaną z posłem Platformy Obywatelskiej, Robertem Kropiwnickim, który z poselskiej pensji dorobił się 9 mieszkań. Andrzej Potocki, czy to są sprawy, którymi powinna...
Samorządowej też.
Samorządowej też, oczywiście. Czy... Pytanie do Andrzeja Potockiego, czy to są... Czy ta sprawa Roberta Kropiwnickiego nie przypomina nam jakiejś innej sprawy?
No, zdecydowanie przypomina sprawę Daniela Obajtka, tylko Arebur, czyli odwrotnie. Tutaj Daniel Obajtek, kiedy był pomawiany o nielegalne, czy powiedzmy sobie nieudokumentowane, tak jest lepiej, źródła dochodu, natychmiast, czy w miarę szybko, udał się do CBA, żeby wyświetlić sprawę i żeby prześwietlili jego źródła pochodzenia, jego majątku. Kropiwnicki stoi przed taką decyzją, ale zdaje się, że jej nie podejmie, ponieważ najprawdopodobniej nie jest tam wszystko w porządku u niego w tych papierach, bowiem jak wieść gminna niesie, pan Kropiwnicki, pracując w samorządowych, pracując w tych spółkach i w samorządzie, niewiele zarabia, miał coś około 5000 zł, w związku z tym powstaje pytanie, skąd pochodzą te pieniądze, za które kupił taką ilość mieszkań. No ta sprawa też jest podobna, prawda, no jesteśmy tutaj w Gdańsku, do sprawy państwa Adamowiczów, gdzie...
No myślałem, że również... myślałem, że od tego pan redaktor zacznie.
No, na tym skończę. Będzie puenta bardziej wyrazista. No i tutaj mamy właśnie gdański przykład prezydenta byłego świętej pamięci Adamowicza, który też był kolekcjonerem mieszkań i też te źródła pochodzenia pieniędzy do tej pory są niezbyt jasne, że są sprawa przeciwko pani Adamowicz dalej toczy się w gdańskim sądzie. No także tu można powiedzieć, Platforma słynie z tych właśnie dużych ilości nieruchomości w postaci lokalów mieszkalnych. No i cóż tu można więcej powiedzieć. Czekamy
własność, na... panie redaktorze, rękojmią wolności.
Tak jest, ale własność legalna. No i tutaj pole do popisu ma Centralne Biuro Antykorupcyjne. Sądzę, że w jakiś tam sposób się powinno tym zająć i zdjąć odium ewentualnie z pana Kropiwnickiego, tego posiadacza nie do końca legalnego tych wszystkich mieszkań, w sensie źródeł pochodzenia pieniędzy.
Panowie, Andrzej Potocki wspomniał o tym, że Platforma słynie z dużej liczby mieszkań, a z czego jeszcze słynie, pewnie porozmawiamy sobie na koniec programu. Teraz przerwa.
Studio Polityka.
Witamy w drugiej części audycji. Piotr Kubiak, Jarosław Popek. Witam również gości: Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże 24 i Andrzej Potocki, tygodnik sieci, portal w polityce.pl. Wszyscy jesteśmy?
Tak jest.
Wszyscy, dzień dobry, raz jeszcze.
Wszyscy się zameldowali, doskonale. Marek Formela mówił o... Nie, Marek Formela chce powiedzieć coś właśnie o pośle Kropiwnickim, który no, ma 9 mieszkań, ta kariera zawodowo-finansowa w spółce samorządowej, spółce, widzę, dyrektorem zarządzającym był między innymi pan obecny poseł, pan Robert Kropiwnicki, no przyniosła nie lada kokosy, 9 mieszkań. Marek Formela.
No ale właśnie chciałem, no jestem, myślę, że wszyscy powinniśmy to zauważyć, że wbrew temu, co próbuje się mówić, to wykonywanie władzy samorządowej jest daleko bardziej intratne niż wykonywanie władzy państwowej. Podlega dużo mniejszym jednak rygorom. W sposób bardziej wyrozumiały jest traktowane przez otoczenie medialne. Mniej też władze samorządowe gryzie opozycja i łatwiej przeprowadzać różne interesujące projekty, takie jak choćby kolekcjonowanie mieszkań. To, co mnie najbardziej raduje i myślę, że byłoby dobrze, gdyby radowało to wielu obywateli, gdyby poseł Kropiwnicki, który jest dyżurnym mędrkiem Platformy i w każdej sprawie gotów jest perorować namiętnie, wyjaśnił, jak można tych 9 mieszkań kupić za 2 miliony złotych, jaka to jest wartość jednego metra.
2700.
Bo wygląda na to, że były to bardzo jakieś takie okazjonalne transakcje, może dostęp do jakichś unikalnych informacji, a może jakieś wsparcie pożyczkowe lub inne wykazane w oświadczeniach majątkowych. No jednym słowem poseł Kropiwnicki przegonił pana prezydenta Adamowicza o dwa mieszkania i pokazał, że żaden sufit w polityce nie obowiązuje. A już mówiąc całkowicie poważnie, no to jest jakiś problem. Zajmujemy się właściwie na okrągło ekscesami, potknięciami, potyczkami, takim pustosłowiem politycznym. Ten czas dla polityki, rozumiany jako czas wartości w polityce, czas kształtowania wspólnej przestrzeni, jest zainfekowany niebywałą lekkosłownością, niebywałym słowotokiem i takim upodobaniem do nieustannego prowadzenia polityki przez w obrębie domen społecznościowych, co staje się w sumie efektowne, ale całkowicie dla ładu społecznego bezwartościowe.
Panie dyrektorze, ale u nas też osoby, które są w spółkach samorządowych, zarabiają też kokosy.
No tak,
pan pisze o tym, my też o tym informujemy.
Od jakiegoś czasu, no to zamordowany prezydent stworzył taki klub, myśmy go nazwali symbolicznie klubem 300 tysięcy. To grupa była urzędników ważnych dla funkcjonowania aparatu władzy, którym oprócz pracy w urzędzie bardzo dobrze płatnej zapewniano równie dobrze płatne miejsca w radach nadzorczych, do których byli delegowani poprzez decyzję zarządzanie jednoosobowe prezydenta miasta i w ten sposób wytworzono architekturę gdańskiej władzy, bardzo spójną, hermetyczną, a jednocześnie powstała taka elitarna, samorządowa, menedżerska finansjera, która nie prowadząc własnych przedsięwzięć, własnych przedsiębiorstw, nie ponosząc ryzyk kapitałowych i rynkowych, funkcjonowała w obrębie domeny publicznej. No ten klub 300 to jest unikalne dzieło w samorządzie stworzone w Gdańsku.
Pytanie do Jarosława Popka na koniec. Czy doktor prawa, bo Robert Kropiwnicki jest doktorem prawa, będzie miał problem z wyjaśnieniem tego, jak doszedł do takiego majątku, twoim zdaniem?
Powinien zrobić dokładnie, jeżeli jest uczciwy, jeżeli ma wszystko udokumentowane, powinien zrobić tak, jak wspomniał redaktor Potocki, czyli tak jak Daniel Obajtek, opublikować te wszystkie dokumenty, żeby pozbyć się wszelkich wątpliwości. Natomiast nie sądzę, żeby to zrobił, bo to jednak 2 miliony 700 tysięcy złotych za 7 mieszkań. Gdybym miał 2 miliony 700 tysięcy złotych, to na pewno chciałbym kupić te 9 mieszkań, bo nie, tak jak mówi redaktor Formela, nie wiadomo, co to są za lokale, co to są za nieruchomości. Myślę, że będzie miał problemy. Już są zapowiedzi. Krzysztof Sobolewski zawnioskował do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o sprawdzenie tych rzetelności i prawdziwości oświadczeń majątkowych posła, więc ta sprawa będzie się jeszcze toczyła, wydaje mi się, dość długo.
Jeszcze jedno zdanie, Andrzej Potocki.
Przypomina taki fakt kompania wschodnioindyjska, brytyjska. Tam zatrudniali urzędników, podobnie jak w Platformie Samorządowców, do spółek i oni robili interesy na terenie Indii. Ich wynagrodzenie, ponieważ była to państwowa posada, wynosiło tylko 3 gwineje rocznie. A jeżeli nie wrócił milionerem, to znaczy, że koleś był skończonym frajerem. Także tutaj te mechanizmy kompanii wschodnioindyjskiej, brytyjskiej przypominają żywo to, co się dzieje w Platformie Obywatelskiej.
No to konkludując, panowie, Sławomir Nowak też zdaje się tam na Ukrainie miał zarabiać 1500 zł chyba. Ale no sprawa trwa. Jeszcze Sławomir Nowak przed sądem nie stanął. Zobaczymy, co będzie. Będziemy się na pewno tej sprawie przyglądać. Sławomira Nowaka i Roberta Kropiwnickiego. Panowie, sprawa Ewa Kopacz, prosektorium w 2010 roku w Moskwie. No wstrząsające komentarze, chyba wstrząsające wszystkich, no, za wyjątkiem pewnie paru posłów, niestety Platformy Obywatelskiej, zachowanie minister zdrowia, przyszłej premier w Moskwie.
A czy pan redaktor wysłał zdjęcie panu senatorowi Czarnobajowi, bo to chyba jedyny obywatel Pomorza, który zdjęcia tego nie widział. Czy ja mogę prosić pana redaktora, żeby pan wysłał?
Nie wysyłałem zdjęcia panu senatorowi Czarnobajowi, pewnie już je zobaczył. No, on w poniedziałek w audycji w śniadaniu politycznym mówił, że nie widział tego zdjęcia, chyba już cała Polska widziała, ale być może pan senator nie widział, nie możemy mówić, że wprowadzał nas w żaden sposób błąd. Mógł tego zdjęcia nie widzieć. Panowie, jak wy oceniacie, króciutko, jak oceniacie no, taką postawę takiego polityka, który no, chyba zabrakło co najmniej empatii, a niektórzy no, wyrażają się jeszcze ostrzej. Marek Formela.
No, trudno cokolwiek nowego do tych ocen, które się pojawiły, dodać. To, co mnie zastanawia, to jednak okoliczność, że nikt w jaki sposób minister rządu polskiego był chroniony przed popełnieniem głupstwa, które ma wymiar tragiczny, źle świadczy pani Kopacz, przez służby ochrony państwa, przez BOR. No, wydaje mi się, że elementarny instruktaż w tym zakresie, że zastanowić się, kiedy stajemy do zdjęcia i jakie zdjęcie ewentualnie było możliwe, czy możliwe było tylko zdjęcie w delegacji oficjalnej, która przyjechała przed budynkiem upamiętniające ten moment, a no już tłumaczenie dorosłej osobie, nawet jeżeli jest lekarzem, że jest niestosownym fotografowanie się w prosektorium przy zwłokach, co prawda zakrytych, z pracownikami tego prosektorium, którzy eksponują rozmaite tatuaże i wyglądają na osobę z nieco innej przestrzeni, że tak powiem, społecznej niż minister rządu polskiego, no to po prostu jest kompromitacja, ale pani premier Kopacz miewała zachowania infantylne, nawet powiedziałbym, że je kolekcjonowała, więc w tym sensie to zdjęcie mi nie zaskakuje z tą osobą w roli głównej.
Krótko jeszcze na ten temat Andrzej Potocki, ale dosłownie dwa zdania, bo ja jeszcze chciałem, żebyśmy pozostali w Moskwie i żebyśmy się przenieśli na Kreml, ale Andrzej Potocki jeszcze o zdjęciu Ewy Kopacz, dosłownie 10-15 sekund.
Cała ta sprawa bardzo źle świadczy o Ewie Kopacz, bowiem to polityk powinien wiedzieć, jak się w takiej sytuacji należy zachować. To jest po prostu podstawa działalności politycznej i po tym oceniamy polityków, po ich charakterze. A jeżeli pani Kopacz puściły nerwy, i bo są takie relacje, to chodziła się dosyć dziwnie, zachowywała, łącznie z robieniem tych niestosownych absolutnie zdjęć z jakimiś moskiewskimi gigami wytytułowanymi pracownikami prosektorium, to bardzo źle świadczy, a przede wszystkim świadczy o tym, że ona się nie nadawała ani na minister zdrowia, ani na panią premier, ani
w ogóle,
już nie mówię o tym, że jakiekolwiek wyjazdy zagraniczne, bo parokrotnie dała popis za granicą.
Teraz jeździ do Brukseli.
Jest w Brukseli, nie wiadomo, czy tam nie zakończy swojej kariery politycznej Ewa Kopacz, bo chyba skonfundowani są również członkowie Platformy. O, chociaż mówię, bronią, ale widać na wielu twarzach grymas, kiedy pyta się o Ewę Kopacz. Panowie, ale jeszcze zostajmy w Rosji, tak jak mówiłem, Kreml, Władimir Putin, ale też doniesienia o ataku terrorystycznym w Czechach. Wiele osób patrzy na ten atak terrorystyczny, w który zamieszani są oficerowie GRU, sowieckiego wywiadu. Patrzą też przez pryzmat ataku, uważa, że atak na samolot Tu-154 również był przeprowadzony. Czy wy się z tym zgadzacie? I takie pytanie dodatkowe, bo mamy bardzo mało czasu. Czy wybuchnie wojna na Ukrainie? Czy Rosja zaatakuje Ukrainę? Teraz prosiłbym o zdanie Jarosława Popka. 30 sekund.
Czy Rosja zaatakuje Ukrainę? No miejmy nadzieję, że nie, bo to by była tragedia dla wszystkich, nie tylko dla Ukrainy, nie tylko dla Europy, ale dla całego świata, bo musiałyby nastąpić jakieś odwetowe działania, więc Amerykanie już przecież mają wojska postawione w stan gotowości. To jest sytuacja naprawdę dramatyczna, ale wydaje mi się, że Władimir Putin po prostu sonduje administrację nowego prezydenta amerykańskiego Joe Bidena i sonduje Europę, a Europa sobie z tego nic nie robi. Nord Stream 2 dalej jest budowany, więc sytuacja jest patowa i pewnie taka pozostanie. Miejmy nadzieję, że taka pozostanie, bo wojna to jest, jeszcze raz powiem, nieszczęście dla wszystkich.
A jak patrzymy teraz na sprawę katastrofy Tupolewa, jeśli wiemy o tym od Czechów, że przeprowadzono atak terrorystyczny, tutaj może słowo jeszcze na magazyn broni w Czechach, może słowo jeszcze Marka Formeli na ten temat, bo jeszcze mamy jeden ciekawy temat, także panowie, musimy dobrze...
Ja podzielam ocenę Jarka dotyczącą sytuacji na linii granicznej Ukrainy i Rosji. To są minister Szojgu określił wyraźnie ostatnio, że manewry przyniosły zamierzony efekt i zostały zakończone. Moim zdaniem Rosja w sposób całkowicie wyrachowany sprawnie manipuluje emocjami w Europie, a jednocześnie konsekwentnie wspólnie z Niemcami prowadzi budowę rurociągu i moim zdaniem tam, gdzie biegną pieniądze, tam jest prowadzona realna polityka i to chyba tylko tyle. I moim zdaniem jeszcze testuje troszkę Władimir Putin możliwości i odporność Ukrainy i jej prezydenta, który, jak chyba zauważyliście, ostatnio zupełnie Zełenski stracił na pewnej dynamice i wyrazistości, jest politykiem bardziej konspiracyjnym niż twardo zabiegającym o rację swojego państwa.
Panie redaktorze, ale jeszcze słowo czy na temat tego, czy można wiązać tą bezkarność tak naprawdę agentów rosyjskich, którzy jeżdżą, nie wiem, latają po Europie.
Panie redaktorze, istotą działalności agenturalnej po każdej ze stron jest zapewnienie sobie bezkarności albo gwarancja zapewnienia sobie bezkarności.
Dobrze, to skończmy ten temat, bo teraz czas na przegląd prasy, a później musimy jeszcze porozmawiać o Brzeźnie. Tak więc zapraszam na stronniczy przegląd prasy. Dzisiaj Marek Formela. Prosiłbym w miarę syntetycznie i krótko, bo mamy konsultacje, będziemy mieli w sprawie Brzeźna.
Studio Polityka, stronniczy przegląd prasy.
Dzięki uprzejmości redaktora Popka dowiedziałem się, że ukazał się nowy numer Herolda. To, co mnie zafrapowało.
Każdy mieszkaniec to powinien to wiedzieć.
Hurra, można by powiedzieć.
No właśnie, ale ja...
Długo czekaliśmy.
Tak, jesteśmy wszyscy chyba ukontentowani, dlatego, a co mnie najbardziej rozbawiło, to podtytuł, że jest to pismo Rady Miasta i Prezydenta, a wydawało mi się, że to jest pismo, jeśli już to nas wszystkich, bo za pieniądze wszystkich gdańszczan wydawane w celach niewątpliwie służących bardziej władzy niż obywatelom, choć muszę przyznać i oddać sprawiedliwość, w tym numerze jest jedna ważna społecznie informacja, która nie ma charakteru politycznego i nie dekoruje lokalnej władzy, mianowicie, że zostanie wprowadzony limit prędkości dla hulajnóg na obszarze głównego miasta, czyli tam, gdzie chodzą turyści, czy będą chodzić turyści, jeżeli ta pandemia się skończy. Sugerowałbym także, żeby zerknąć na obszary, w których piesi mają też kłopoty z czasem z przebrnięciem między hulajnogami, ale generalnie tę informację traktuję jako istotną. Numer dekoruje też wypowiedź Kazimierza Karolskiego, co przeczy poglądowi, że w Gdańsku nie ma w ogóle opozycji. Z pozycji poważnych z kolei polecałbym rozmowę w tygodniku Sieci z prezesem Obajtkiem. Co interesujące, prezes odniósł się do propozycji pana Marka Sowy, posła PO, który ma jakąś osobistą obsesję na tle prezesa Daniela Obajtka i jego działalności gospodarczej. Otóż pan poseł Sowa wyliczył wartość domu pana posła Obajtka w Małopolsce na 5 milionów złotych, czyli za około 17 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Ale żeby lepiej ocenić perspektywę tej wyceny, swój dom wycenił na 1000 zł za metr. Na takiej podstawie budowana jest kampania wobec prezesa, który w tym samym wywiadzie przyznaje się redaktorowi Karnowskiemu, że jest najmniej zarabiającym prezesem Orlenu od czasu prezesa Wróbla, który kierował spółką 18 lat temu. Dzisiaj prezes Obajtek zarabia 15-krotność średniej krajowej, a prezes Wróbel zarabia 40-krotność średniej krajowej. Były to prawie 7 milionów złotych, to gwoli wyjaśnienia. I wreszcie z naszego podwórka agencja KFP Macieja Kosycarza uwieczniła słynną polityczną pomorską stand-uperkę, panią Pomaską, która na tle stadionu opowiada, że rząd nie radzi sobie ze szczepieniami, że zwalnia te szczepienia, nie pozwala Polakom ułatwić dostępu do tych szczepień.
Jest no pani poseł za chwilę, panie redaktorze, jeszcze słowo za
nami. No tak, ale no właśnie, no to już dokończę ten wątek. Miało tam być 1500 szczepień i tego 1500 nie będzie, bo rząd jest B, ale za to na portalu gdańsk.pl inni przedstawiciele Platformy chwalą się, że w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym jednak taki punkt powszechnego szczepienia będzie i będzie to nie 1500 szczepień dziennie, a nawet do 5000 szczepień dziennie w ciągu 12 godzin, więc następny stand-up pani Pomaskiej proponuję przed Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, bo tam się dzieje dobrze.
I przez redaktora Formelę niech chyba nie porozmawiamy za długo o Brzeźnie, bo
ja bardzo zazdroszczę.
Moment, panie redaktorze, panie redaktorze, za chwileczkę. Ja tylko chciałem jeszcze poruszyć temat Brzeźna, bo nie widzimy żadnych występów ani urzędników miejskich, ani posłów Platformy Obywatelskiej w obronie Brzeźna. Jarosław Popek, przyglądasz się sprawie z bliska. Nie będzie konsultacji z mieszkańcami, bo podobno ustawa zakazuje.
No nie będzie konsultacji z mieszkańcami, bo ustawa zakazuje, ale przede wszystkim Trójmiejska Zielona Fala, która złożyła wniosek o te konsultacje społeczne, jest oburzona i chyba wszyscy jesteśmy oburzeni, że do tych konsultacji nie dojdzie, chociaż zebrali 7 tysięcy podpisów, a uchwała Rady Miasta mówi, że po zebraniu 5000 podpisów konsultacje powinny się odbyć. Miasto się oczywiście miga, wymyśla jakieś kazusy prawne, które mają udowodnić, że do tych konsultacji nie powinno dojść. Myślę, że ta sprawa będzie się jeszcze bardzo długo ciągnęła. Być może zainteresują się tym odpowiednie państwowe organy.
No dobrze, to co? Jeszcze o pani poseł? Czy nie, Jerku?
No nasz program powoli...
Nie, no wydaje mi się,
mamy trzy minuty, panie redaktorze Formela. Prosiłbym nie odbierania głosu.
Mamy trzy minuty, a nasz program powoli zbliża się do końca, więc właśnie...
Ja chciałem pomóc panu redaktorowi, bo pan redaktor zastanawiał się, czy wracamy do pani poseł Pomaskiej, czy pozostajemy w Brzeźnie. Ja myślę, że możemy chwilę pozostać w Brzeźnie, bo tam pani posłanka Pomaska nie dotarła. Nie mamy stamtąd żadnego świeżego stand-upera, w którym będzie atakowała rząd od przodu i od tyłu, od wschodu i od zachodu. Natomiast w Brzeźnie pokazała lokalna oligarchia samorządowa, jak traktuje obywateli. No trochę jak ateńskich metojków. Płaccie podatki, kontrasygnujcie nasze postępowanie, a my w waszym imieniu dokonamy tego, co uważamy za dobre dla was. No to jest zerwany dialog społeczny na poziomie elementarnym. To nie jest tak, że Janek Kowalski wyszedł, tylko kilka tysięcy ludzi domaga się poważnego traktowania, ważnego fragmentu Gdańska. Nie tylko traktowania jako przestrzeni deweloperskiej, przestrzeni budowlanej, tylko jako przestrzeni społecznej. I robi to władza, która z frazesami na ustach łazi codziennie po ulicy.
I musimy postawić kropkę i teraz Jarku mam przygotowaną jeszcze wpadkę tygodnia. Dwie minuty mamy i wpadka tygodnia.
Mamy przygotowaną wpadkę
nie,
tygodnia.
Panie Andrzeju Potocki, nie.
Nie dostanę się do ogłosu dzisiaj.
Wpadka tygodnia.
To teraz mamy temat dla Andrzeja Potockiego, który się skarży, że nie dojdzie do głosu. Na antenie Radia Plus właśnie wymieniona wyżej Agnieszka Pomaska stwierdziła, uwaga, cytuję, bo to jest naprawdę warto zacytować w całości. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o wybitne osobistości, to mamy w Platformie klęskę urodzaju. Andrzej Potocki.
No tak, to kolejny występ posłanki Pomacki, w którym daje popisy swojej wiedzy na temat partii, w której się znajduje. No i tutaj dowiedzieliśmy się, że mamy tam wybitne osobistości. Natomiast ja to połączę z tym, co chciałem powiedzieć przedtem takie uzupełnienie tego, co mówił Marek Formela, że ja poniekąd trochę zazdroszczę tym posłom, tym wybitnym posłom Platformy, tego łatwego dostępu do wyjątkowo tanich mieszkań. To jest naprawdę dobra inwestycja i tylko...
Tajny program chyba mieszkaniowy.
Może to miała pani posłanka na myśli, mówiąc o wybitnych jednostkach w Platformie Obywatelskiej, czyli wybitny to jest ten, który ma za metr kwadratowy zapłacone bardzo małą ilość pieniędzy. I to jest chyba cała ta wybitność Platformy, bo generalnie począwszy od prezesa, od szefa Platformy, Borysa Budki, skończywszy na terenowych działaczach. No jakoś nie widzę za bardzo zbyt takich wybitnych osobowości politycznych, które by przyprawiały przeciętnego widza, zapierały dech w piersiach od tego, jak prowadzą politykę.
No i tu musimy postawić kropkę, a komentatorzy zastanawiają się, czy przy tej klęsce urodzaju chodziło o urodzaj, czy po prostu o klęskę. Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci i Portal w polityce.pl. Dziękuję.
O urodzaj klęsk chodziło. Dziękuję, tak. Pozdrawiam.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, Portal Wybrzeże24.pl. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak i o tym urodzaju porozmawiamy za tydzień. Dziękuję.